Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie ratyfikacji decyzji dotyczącej systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw i w sobotę wejdzie w życie. Pozwala ona prezydentowi na ratyfikację samej decyzji Rady Europejskiej o ustanowieniu nowego mechanizmu finansowego. W czwartek ustawę w tej sprawie przyjął Senat. Wcześniej niespodziewanie senatorowie odrzucili poprawkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, która zakładała wprowadzenie do ustawy preambuły regulującej sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, odnosząc się do tego, zwróciła uwagę, że 3 tygodnie czekaliśmy na to, co mogliśmy otrzymać w ciągu 3 dni.
To pokazuje, że ta metoda przyjęta przez Senat, żeby przedłużać maksymalnie jak się da wszystko to, co wychodzi z Sejmu, naprawdę nie popłaca. Przy tak ważnej ustawie ratyfikacyjnej naprawdę to na przyszłość pokazuje, że nad takimi ważnymi sprawami, które są ważne dla wszystkich Polaków, ale w tym przypadku także dla całej Unii Europejskiej, nie warto przeciągać, przedłużać, wymyślać jakieś rzeczy, które są niezgodne, niecelowe, niepotrzebne, bo te pieniądze, te środki trzeba jak najszybciej uruchomić. Wszyscy na nie czekamy.
Do odrzucenia preambuły przyczynili się dwaj senatorowie Koalicji Obywatelskiej. Przeciw poprawce zagłosował Aleksander Pociej, a udziału w głosowaniu nie wziął Leszek Czarnobaj. Teraz zajmie się nimi rzecznik dyscypliny klubowej Koalicji Obywatelskiej. Ratyfikacja decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna m.in. do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Polska z tego instrumentu oraz unijnego budżetu na lata 2021-2027 ma otrzymać łącznie 770 miliardów złotych. Przedstawiciele rządu i liderzy związków zawodowych podpisali w piątek w Katowicach umowę społeczną w sprawie transformacji górnictwa. Zakłada ona m.in. wygaszenie kopalń węgla energetycznego do 2049 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem, pomoc publiczną dla górnictwa, osłony socjalne dla górników i mechanizmy wsparcia transformacji Śląska. W podpisaniu umowy wziął udział m.in. wicepremier Jacek Sasin. Na spotkaniu powiedział, że ramy prawne, które tworzy unijna polityka Zielonego Ładu, nie pozostawiają nam innego wyjścia, jak iść w kierunku innych źródeł wytwarzania energii niż węgiel kamienny i węgiel brunatny. Wicepremier podkreślił też, że umowa ta nie jest dokumentem, który coś kończy. Ona otwiera pewne perspektywy dla górnictwa, dla regionu, dla osób zatrudnionych w górnictwie, dodał.
Pokazuje, jakie mechanizmy chcemy zastosować, aby ten proces transformacji sektora wydobywczego, energetycznego był jak najmniej bolesny i był procesem, który przede wszystkim nie będzie uderzał w ludzi. Jestem przekonany, że takie mechanizmy zostały wypracowane w tym dokumencie. Mechanizmy ważne dla samych spółek górniczych, dla kopalń, ale również ważne dla regionu, dla gmin górniczych, bo to przecież jest niezwykle ważne i dla całego Śląska.
Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz wyraził nadzieję, że transformacja energetyczna będzie rzeczywiście sprawiedliwa, że Polska nie zapomni o Śląsku. Wejście porozumienia w życie zależy od zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla kopalń. UOKiK złożył już do Komisji wniosek prenotyfikacyjny dotyczący programu transformacji górnictwa węgla kamiennego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w czerwcu Zjednoczona Prawica przedstawi projekt ustawy w sprawie podwyższenia kwoty wolnej od podatku. To jedno z rozwiązań zapowiadanych w ramach Polskiego Ładu, czyli programu Zjednoczonej Prawicy na okres po pandemii. W trakcie prezentacji tego projektu zapowiedziano podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Na zmianach miałoby skorzystać 18 milionów Polaków, czyli 2/3 podatników. Dziś w trakcie konferencji na Mazowszu premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że w najbliższym czasie pojawi się propozycja ustawowa.
Chcemy już w czerwcu wyjść z ustawą, która daje kwotę wolną od podatku, jedną z najwyższych w Europie, a była jedna z najniższych w Europie. Czyli mamy kwotę od podatku, jedną z najwyższych w Europie, wyższą niż we Francji, Hiszpanii czy we Włoszech, a nawet wyższą niż w Danii. Założenia rozliczenia dla przedsiębiorców, również tych o niższych obrotach, które będą pozwalały im rozwijać się jak najszybciej. I jednocześnie to podatkowe fair play. To jest gra o sprawiedliwy system. I ten system sprawiedliwy będzie w ramach Polskiego Ładu zagwarantowany.
Rząd zapowiada, że podniesienie kwoty wolnej od podatku powinno wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Decyzją Sejmu dr Karol Nawrocki został powołany na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Teraz wybór ten musi zaakceptować Senat.
Doktora Karola Nawrockiego poparło 248 posłów. Przeciw było 198, a 4 wstrzymało się od głosu. Kandydaturę na stanowisko przedstawił posłom przewodniczący Kolegium IPN profesor Wojciech Polak. To właśnie to ciało rekomendowało parlamentowi powołanie doktora Nawrockiego, dotychczasowego szefa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, na funkcję prezesa IPN. Kandydat uzyskał także pozytywną rekomendację Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Dorobek naukowy i merytoryczny doktora Karola Nawrockiego dają rękojmię tego, że będzie on pełnił funkcję w sposób godny i sprawny, podkreślił profesor Wojciech Polak.
Swoją koncepcję funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki zawarł w słowach: prawda nie obroni się sama, sygnalizując tym samym potrzebę obrony prawdy dotyczącej historii Polski w kraju i za granicą w sposób usystematyzowany i konsekwentny.
Wicepremier minister kultury profesor Piotr Gliński wskazał, że dr Karol Nawrocki to osoba z odpowiednimi kompetencjami i przygotowaniem.
Ja bardzo się cieszę z tego głosowania, z wyniku tego głosowania, bo współpracuję z panem doktorem Karolem Nawrockim od kilku lat i mogę mówić o tej współpracy tylko w samych superlatywach. To jest osoba odpowiedzialna, kompetentna, odważna.
Teraz dr Nawrocki musi uzyskać jeszcze poparcie Senatu. Może to być trudne, ponieważ w Izbie Wyższej większość ma tak zwany pakt senacki. Kadencja obecnego prezesa IPN doktora Jarosława Szarka upływa w lipcu. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
W piątek obchodziliśmy 40. rocznicę śmierci sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystości upamiętniające prymasa tysiąclecia odbyły się w Archikatedrze Warszawskiej. Przed sarkofagiem księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego odmówiona została modlitwa i złożone zostały kwiaty. W uroczystościach wziął udział m.in. Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński był m.in. kapelanem Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim oraz prymasem Polski w latach 1948-81. Chociaż był prześladowany i internowany przez komunistyczne władze, to był człowiekiem niezłomnym, podkreślił minister Jan Józef Kasprzyk. W tym kontekście przypomniał słynne i symboliczne słowa prymasa tysiąclecia: non possumus.
Te wielkie słowa non possumus, nie zgadzamy się, padły w momencie, kiedy komuniści nie tylko próbowali zniewolić naród, ale również próbowali podporządkować hierarchię kościelną jakimś dziwnym prawidłom, które według wskazań moskiewskich miały być w Polsce instalowane. Prymas powiedział twardo, non possumus. Zapłacił za to bardzo wysoką cenę. Był przecież więźniem okresu PRL-u i to więzienie, izolacja wpłynęły również na jego kondycję zdrowotną, a mimo to pokazywał, że nie daje się złamać i przez to właśnie był dla Polaków takim niewzruszonym drogowskazem. Skoro nie udało się złamać prymasa, to i komunistom nie uda się złamać Polaków.
Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku. Jego pogrzeb z udziałem kilkuset tysięcy osób był wielką patriotyczną manifestacją, świadczącą także o przywiązaniu Polaków do kościoła. 12 września bieżącego roku w Warszawie odbędą się uroczystości beatyfikacyjne prymasa tysiąclecia. W Toruniu odbyły się w piątek uroczystości pogrzebowe ojca doktora Mariana Sojki, redemptorysty, który przez wiele lat posługiwał w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Zmarłego pożegnali najbliżsi, ojcowie redemptoryści, siostry zakonne, przyjaciele, znajomi, a także rodzina Radia Maryja. Msza święta pogrzebowa sprawowana była w kościele pod wezwaniem świętego Józefa w Toruniu. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Suski, biskup senior diecezji toruńskiej.
Mówi się nie bez powodu, że najpiękniej umierają gałęzie, które łamią się pod ciężarem swoich owoców. Świętej pamięci ojciec Marian pozostawił nam wiele szlachetnych owoców swojego życia zakonnego i kapłańskiego.
Świętej pamięci ojca doktora Mariana Sojkę podczas homilii wspominał też ojciec Janusz Sok, przełożony prowincji warszawskiej redemptorystów.
Ojcze Marianie, pozostałeś wierny i za to Ci dziękujemy. Powołaniu. Pozostałeś wierny w wspólnocie Kościoła, wierny misji redemptorystów, wierny sprawom Polski. Pozostałeś wierny bliźniemu i wierny Bogu do końca.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wskazał, że świętej pamięci ojciec Marian Sojka całym sobą służył Bogu, ale żył także historią Polski.
Ojcze Marianie, dzisiaj w środkach masowego przekazu atakuje się, zniesławia. Tyle jest nienawiści wokół tych kwestii, które są Ci tak bliskie, które Polskę stanowią. Ty już nie staniesz przed mikrofonem, nie usłyszymy Twego głosu, nie poprowadzisz modlitwy, ale dobro, które czyniłeś przez całe życie, będzie wzrastać i to dobro zwycięży.
Ojciec dr Marian Sojka zmarł 25 maja bieżącego roku w wieku 61 lat po ciężkiej chorobie. W ostatnim czasie pełnił obowiązki dyrektora powstającego Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Był dyrektorem Biblioteki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz odpowiadał za kontakt z biurami i kołami przyjaciół Radia Maryja. Relacjonował też m.in. audiencje i podróże apostolskie Ojca Świętego. Za posługę Ojca Mariana podziękował założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk.
Dziękujemy za Twoją ciągłą pracę, Twoją gotowość. Na Ciebie można było zawsze liczyć. Dziękujemy za szczególnie, za to, co było już podkreślane tyle razy, za Twoją prawość. Nie kłaniałeś się żadnym okolicznościom. Potrzeba właśnie takich ludzi. Ale to ta prawość była zawsze w poszanowaniu drugiego człowieka.
Uroczystości pogrzebowe były transmitowane w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.